W studiu radia UWM FM gościmy na łączach internetowych kompozytora. Piotr Musiał, autor muzyki do wielu wybitnych produkcji gamingowych, filmowych i nie tylko. Cześć, witaj.
Cześć, dzięki za zaproszenie.
To ja dziękuję za akceptację. Zacznę od pytania typu, co było pierwsze, jajko czy kura? To u ciebie pierwsza była muzyka, czy gry komputerowe?
Wiesz co, to można, na dwa sposoby można mnie podejść, bo mój tata jest muzykiem. On grał wiecznie na jakimś instrumencie. Skończył szkołę muzyczną na akordeonie i na puzonie. Grał w orkiestrach dętych i tak jakby od samego dzieciństwa gdzieś tam ta muzyka u mnie w domu się przewijała, a gry weszły później. Natomiast właśnie ja zacząłem sam grać na instrumentach później niż gry, więc wiesz, tu w domu muzyka wcześniej, gry później, a jakby w muzyce, przy tworzeniu muzyki, no było odwrotnie.
Czyli muzyka była pierwsza, ale gry komputerowe były, mimo że były później, to wpisały się po części w środowisko muzyczne.
Oj tak, zdecydowanie. Zdecydowanie już od czasów Atari po prostu muzyka w grach mnie zawsze fascynowała.
Przejdźmy od razu do samego początku. Jak zaczęła się twoja przygoda z tworzeniem muzyki?
To też jest właśnie złożona dosyć historia, bo mój tata muzyk, tak? Mama co prawda nie za bardzo, nie za bardzo muzycznie wykształcona i raczej ucho średnie. Natomiast tata zawsze wprowadzał tą muzykę do domu, czy to puszczając, nie wiem, nagrania orkiestr drętych, czy przynosząc instrumenty do domu. U mnie w domu też stało takie zabawkowe jakby pianino, którym ja się bardzo lubiłem bawić. Wydaje mi się, że to były takie pierwsze moje początki kompozycji, jak byłem mały. Można powiedzieć, że właściwie ten czas, kiedy u mnie w domu pojawiły się gry, tak w retrospekcji, myślę, że można powiedzieć, że to był ten sam czas, kiedy ja zacząłem komponować. Czyli siadałem sobie po prostu do pianinka i jak to zazwyczaj dzieci próbują odtworzyć jakieś tam melodie, które słyszały, czy jakieś kolędy, czy nie wiem, piosenki z przedszkola, to u mnie te melodie po prostu pojawiały się jakieś nowe. Bardzo lubiłem kombinować. Tak się zaczęło.
A jak zadebiutowałeś jako kompozytor muzyki do gier?
To było 73 lata temu. Żartuję. Oczywiście dla mnie to czuć, jakby to było 73 lata. Wiesz co, to była taka śmieszna historia, bo ja zawsze właśnie chciałem coś z tymi grami mieć do czynienia. Na początku trochę programowałem jako dziecko, potem zacząłem się uczyć w szkole muzycznej, zacząłem też już taki poważniej komponować i pod koniec studiów taką właśnie decyzję podjąłem, że chciałbym pójść w tym kierunku. Więc moje początki tak się fajnie się złożyło, że Metropolis, firma, która była jakby częścią obecnego CD Projektu, tworzyła grę, która się nazywała Day. To był taki science fiction shooter. I to był właściwie chyba taki mój pierwszy projekt, kiedy ja miałem styczność z prawdziwą firmą tworzącą gry, a nie na przykład jakimiś indie grami gdzieś tam, wiesz, na forach, co oczywiście robiłem wcześniej. Po prostu szukali kompozytora do swojego projektu, więc pojawiłem się u nich, pogadaliśmy. Byłem kompletnie zielony, nie wiedziałem w ogóle, co jest grane, jak z nimi rozmawiać. I tak się zdarzyło, że jakby dali mi do robienia tą muzę do tej gry. Z tym, że to był taki dziwny czas właśnie w tej firmie, że nie pamiętam, CD Projekt odciął im fundusze czy coś takiego, projekt się ciągnął, tam nie było żadnego feedbacku od nich, ja im robiłem tą muzę, nie dostawałem żadnego feedbacku i po prostu ten projekt gdzieś tam zamarł. Później się okazało, że chłopaki z Metropolis, czyli taki główny core tego teamu, założyli 11 Bit Studios i właściwie tak to się zaczęło. Zadzwonili ponownie po paru latach i współpracujemy do teraz.
Wspomniałeś o Atari. Czy miałeś styczność z tak zwaną demosceną?
Nie miałem. Natomiast na Atari właśnie jeszcze miałem swoje pierwsze początki muzyki takiej, można by dzisiaj powiedzieć, modowej, czyli właśnie takie 8-bitowe, właśnie podobnie jak muzyka demoscenowa. Pamiętam, że komponowałem sobie na trackerach, głównie na Chaos Music Composer, CMC, zresztą polskiego programisty i kompozytora, jeśli się nie mylę, Janusza Pelca. Więc nie miałem z nimi styczność, ale też tworzyłem muzykę w podobnym tonie.
Mówiłeś o produkcji zwanej Day i nie tak dawno miałem okazję rozmawiać z Arkadiuszem Rejkowskim, który wspomniał o innej produkcji, właściwie ja mu wspomniałem, o grze pod tytułem Sadness, ścieżka dźwiękowa z produkcji, która została ostatecznie anulowana, ujrzała światło dzienne. W przypadku Day, no można powiedzieć, niczego się nie doczekaliśmy. Czy masz na przykład w swoich archiwach pliki muzyczne z tej niedoszłej gry, czy kiedykolwiek ujrzą światło dzienne, czy można znaleźć inspirację w późniejszych tytułach, w których brałeś udział?
Mam tą muzę, oczywiście. I to jest w sumie muza, która nie została ostatecznie kupiona przez firmę, więc ja jakby mam do niej prawa i jak chcecie, możecie jej posłuchać.
Spojrzałem, jak wyglądała twoja ścieżka kariery na LinkedInie. Wynika, że według tego profilu debiutowałeś w roku 2007. Spośród różnych pozycji najbardziej mnie zainteresowała jedna. Nosi tytuł Guildford Tales, przeglądarkowa gra RPG, która na twoim profilu jest określona jako flashowa. Czy według ciebie jest różnica między komponowaniem muzyki do gry przeznaczonej do ogólnodostępnej sieci, a komponowaniem muzyki do gry przeznaczonej do profesjonalnego sprzętu? Mam tutaj na myśli komputery i konsole.
Wiesz co, w tamtych czasach ten flash to był taki, wiesz, cud techniki, więc te gry akurat w tym przypadku Guildford Tales, to było dosyć zaawansowane RPG, więc tam system muzyczny był jak na tamte czasy dosyć zaawansowany i powiedziałbym, że nie było różnicy między, wiesz, robieniem muzy na te przeglądarki czy do gry na konsole, pecety. I jeszcze mogę dodać, że właśnie Guildford Tales to był taki pierwszy komercyjny projekt, który ujrzał w końcu światło dzienne. No właśnie tak nawiązując do gry Day, która niestety tego światła nie ujrzała.
Ale rozumiem, że to był, no można powiedzieć, taki duży sukces, jak na projekt taki nie wysokiego kalibru.
Wiesz co, nie śledziłem za bardzo, jakim był sukcesem, jakim sukcesem była ta gra. Natomiast z mojej strony pamiętam, że mnóstwo serca włożyłem w ten projekt i twórca tego projektu, Michał Stasiak, którego zresztą serdecznie pozdrawiam. Pamiętam, że również dał mnóstwo serca mnie, jeśli chodzi o tą muzykę, więc świetnie się dogadywaliśmy.
Od 2010 roku pracujesz dla 11 Bit Studios, czyli jak już ustaliliśmy wcześniej, firmy, która powstała ze zgliszcza Metropolis. W ciągu 13 lat wykreowałeś warstwę muzyczną do wielu mniej lub bardziej znanych tytułów. This War of Mine, Frostpunk, seria Anomali. Jak byś podsumował ten okres?
Oj, to była fajna jazda do tej pory. Zaczynaliśmy od tak fajnego tytułu jak właśnie Anomaly Wars on Earth, które było takim fajnym indykiem. To taki tower defense, ale odwrócony, czyli taki fajny twist, dzięki czemu właśnie gra się fajnie sprzedała i spotkała się ze świetnym odbiorem. Kolejne gry, tam w ogóle były jeszcze po drodze gry na mobilki. Funky Smugglers, Sleepwalker's Journey. To były takie fajne, małe tytuły, przy których też się świetnie bawiłem. No i potem, przechodząc przez kolejne anomalie, w końcu trafiliśmy na taką fajną drogę za sprawą This War of Mine, które było czymś nowym zarówno dla mnie, jak i dla graczy i dla twórców. Czyli taki trochę jakby trend gier wartościowych. Mi się ten pomysł strasznie spodobał. I mieliśmy takie motto w firmie. Kiedy ja zobaczyłem demo, to potem wszyscy tak cisnęli w ogóle. Niesamowicie mnóstwo serca włożyli w ten projekt. żeby tego nie schrzanić. I to było takie właśnie motto, tylko żebyśmy tylko tego nie schrzanili, bo jakby materiał surowy był niesamowicie niesamowitym potencjałem. I jak się okazuje właśnie, to Sword of Mine był takim przełomem też dla Eleven Bitów, takim wyznacznikiem dalszej drogi rozwoju firmy. I Frostpunk był kolejnym takim jakby projektem właśnie w tym trendzie. I bardzo się cieszę, że mogę w ogóle brać udział w takich projektach, które nie są tylko jakąś, wiesz, no, mówiąc tak kolokwialnie, rąbanką, czy po prostu, wiesz, zabijaniem, nie wiem, zombiaków, takim typowym odmurzeniem, tylko właśnie trend gier, które dają do myślenia.
A proza This War of Mine i Frostpunkiem, nad jakimi jeszcze tytułami wspominasz najbardziej? Mówię o pracach przy muzyce.
Wiesz co, ja bardzo się cieszę, że miałem możliwość pracy przy bardzo różnych projektach. Z bitami mamy właśnie ten trend taki trochę gier z morałem, ale też bardzo dobrze wspominam między innymi współpracę z Marcinem Przybyłowiczem i Mikołajem Strońskim do muzyki do Wiedźmina. To był w ogóle taki fajny projekt, który wyjątkowo, wiesz, ja się go strasznie bałem oczywiście, ale wyjątkowo gładko poszedł. Bardzo się cieszyłem, że to, ten dodatek Blood and Wine był takim odświeżeniem w ogóle muzyki Wiedźmina Trójki, który bardziej się wpisywał w moją stylistykę, czyli nie taki mroczny totalnie, a troszkę takie, wiesz, bardziej otwarte i kolorowe fantazy. Więc Wiedźmin był jednym z tych takich projektów, który właśnie też bardzo mile wspominam.
O siebie samym piszesz, że do stworzenia własnego stylu skłoniły fascynacje hollywoodzkimi ścieżkami dźwiękowymi z lat 80. w połączeniu z zamiłowaniem do muzyki minimalistycznej i nowoczesnej. Jakie soundtracki najbardziej cię urzekały? Czy to były filmy akcji pokroju 48 godzin, Commando i Rambo, czy to były raczej takie lekkie komedie typu Nieoczekiwana zmiana miejsc i Akademia Policyjna?
Ojej, wiesz co, wszystko. Ale wydaje mi się, że no, ze względu na to, że jestem dzieckiem lat 80., no to wychowałem się na filmach, w których dużo muzyki pisał John Williams na przykład. Więc to jest dla mnie ten klasyczny 80s-owy sound. Jerry Goldsmith też. Potem Alan Silvestri. Więc kilka filmów, które tak wspominam z dzieciństwa, no to oczywiście E.T., Hook, też z muzyką Johna Williamsa, fantastyczną. To był w ogóle jeden z pierwszych utworów, które sobie tak, z pierwszych ścieżek, których sobie tak analizowałem i słuchałem. To były już lata 90. chyba. Co tam jeszcze? No, ale oczywiście Rambo i tak dalej. Wiesz co, ja przeszedłem przez całą tą mieszankę w latach 80. Było tak fajnie kolorowo, że właśnie wydaje mi się, że to trochę mnie ukształtowało, że miałem do dyspozycji tyle bardzo różnorodnej muzyki. Były i syntezatory potem. Hans Zimmer też wszedł. Był świetne filmy w latach 90. też mu zapisał. Oczywiście Horner, James Newton Howard. W ogóle te wszystkie nazwiska, to jest dla mnie, wiesz, ja lubię mieszankę. Staram się sam mieszać, więc moja głowa jest jakby, tam dużo jest nasion w tej głowie i wydaje mi się, że dzięki temu coś tam w tej mojej głowie się, coś tam wyrosło.
Nie bez przyczyny ten fragment opisu przytoczyłem, bo można powiedzieć, na tej podstawie powstała muzyka do gry ze studia 11bit, czyli Beat Cop, w której pokazano lata 80. w całej okazałości pod każdym względem. Wzięto inspirację serialami, które powstały w tym czasie, czyli Magnum P.I., Policjanci z Miami. Typowa grafika z lat 80., bo jest pixel artowa, a muzyka no przypomina właśnie muzykę pokroju gliniarzy z Beverly Hills. Gdy dowiedzieliście się, że ten projekt będzie tworzony, jak reagowałeś? Czy to była bułka z masłem przy tworzeniu pracy, skoro mówiłeś, że inspirowałeś się tymi wybitnymi kompozytorami z 80s-ów, czy luźna ręka, wszystko zostanie ogarnięte?
Ja zawsze mam... Wiesz, ja nie lubię planować muzyki. To jest dla mnie najgorszy etap w ogóle, planowanie i budowania takiej koncepcji muzycznej. Ja już lubię produkować, jak już wiem, co robię. I tutaj w ogóle jest śmieszna historia, bo nigdy wcześniej takiej muzy nie robiłem. Więc tak jakby na świeżo wszedłem, wiesz, głowa kompletnie, wiesz, tabula rasa, nie wiem, co robię, ale w ogóle jest tak fajnie. Więc to był strasznie satysfakcjonujący projekt, mimo że, no wiesz, nie był jakimś super, super sukcesem komercyjnym. Ale niesamowicie dobrze się przy tym bawiłem. No i właśnie muzyka w takiej stylistyce, której nigdy wcześniej nie robiłem. Może to jest, wiesz, na mnie sposób, zrób muzykę w stylu, którym jeszcze nigdy nie robiłeś.
Wspomniałeś o trzecim Wiedźminie i dodatku Blood and Wine, czyli krew i wino. Brałeś udział razem z przywołanym wcześniej Marcinem Przybyłowiczem i Mikołajem Stroińskim. Jak się współpracowało z tymi kompozytorami? Z Przybyłowiczem, o Przybyłowiczu mówiłeś, jak się współpracowało ze Stroińskim?
Ogólnie bardzo fajnie. To znaczy, na szczęście tutaj mieliśmy taką totalną dowolność, prawie. Oczywiście musieliśmy się trzymać pewnej konwencji i pewnej stylistyki, czy instrumentarium, jakby już narzuconego przez Marcina. Marcin wykonywał tą część pracy, której ja do końca nie lubię, gdzie się czasami czuję zagubiony, a dzięki temu, że tak jakby wyznaczył nam drogę, to było w ogóle super, super gładko. Natomiast ja praktycznie muzyki Mikołaja czy Marcina w trakcie moich prac właściwie nie miałem okazji posłuchać. Więc to jest takie śmieszna współpraca, że współpracowaliśmy, tak, współtworzyliśmy, ale ja nie wiem, czy każdy z nas słyszał muzykę każdego. Wydaje mi się, że nie. I może to jest to, że każdy czuł pewną dowolność. Nie czuliśmy się totalnie, wiesz, w kajdankach, masz pisać to i w ogóle w takim stylu. Tylko masz ten styl, tutaj masz tą paletę i rób, co uważasz. To było bardzo fajne.
Z Marcinem drogi nie rozeszły się. Znów mieliście okazję się spotkać, tym razem trochę w większym gronie, bo pracowaliście wspólnie przy Gain Decku razem z Maćkiem Dobrowolskim oraz Magdą Urbańską. Marcin brał wcześniej udział przy Cyberpunku 2077. To informacje dla słuchaczy. Gain Deck ukazał się w 2021. Poprawnie, jeśli się pomylę. A Cyberpunk pod koniec 2020. No i Gain Deck jest osadzony w cyberpunkowym świecie. Marcin Przybyłowicz brał udział przy Cyberpunku 2077. Kiedyś brałeś udział przy Anomaly Warzone R. Czy korzystałeś ze schematu mniej więcej podobnego przy Anomaly Warzone F, czy to była zupełnie inna muzyka?
Oj, totalnie inna. I bardzo się cieszyłem, że w ogóle ten projekt poszedł w tym kierunku, bo to jest, wiesz, to jest czasami kompozytorzy mają takie marzenia, takie sny, żeby, wiesz, zrobić muzykę w tym klimacie albo w tamtym. No i Game Deck właśnie ponownie, jakby po Wiedźminie, był takim projektem, który stylistycznie, muzycznie zawsze chciałem zrobić, a jakby nie było okazji. Więc tutaj z kolei tą paletą była orkiestra w takim, wiesz, z harmonią taką w stylu noir, plus jakieś, wiesz, syntezatory, dodatki, ale głównie była to orkiestra. Więc to jest totalnie co innego niż na przykład Anomalia, która była taka, powiedzmy, no niech sobie będzie, że cimerowska, chociaż nie lubię tego strasznie określenia. Po prostu taka hybryda, wiesz, orkiestry z syntezatorami. Tutaj z kolei mieliśmy, wiesz, styl noir połączony z syntezatorami i to był taki niecodzienny i taki właśnie wręcz projekt z marzeń. I też mi się świetnie pracowało przy tym projekcie.
Pomówmy teraz o Frostpunku. Muzyka została stworzona, ścieżka dźwiękowa, we współpracy z Eighton String Quartet, który pracował z takimi artystami, artystkami jak Dorota Miśkiewicz, Aga Zarian czy Krzesimir Dębski i z bułgarską orkiestrą Sofia Sessions. Ta praca nie poszła na marne. Dostaliście 3 nominacje do GANG Awards za najlepszą muzykę dla niezależnej gry, za najlepszą oryginalną ścieżkę dźwiękową i za muzykę roku. Dostałeś nagrodę Game Audio w 2019 również za najlepszą muzykę. Jak wyglądała praca nad tym materiałem?
Frostpunk to był taki troszkę kolejny ciężki projekt po This War of Mine. Ciężki stylistycznie i wiesz, no, emocjonalnie. Dla mnie to był też trudny czas, bo po raz kolejny musiałem tak jakby stworzyć stylistykę, nie mając za dużo, wiesz, utworów, wiesz, referencyjnych od game devów. I to był troszkę bolesny proces na początku. Ja bardzo długo robiłem szkice, poszukiwałem, miałem pewne koncepty właśnie. Już od samego pierwszego teasera stwierdziłem, okej, no jeżeli to jest Frostpunk, jest mróz, to będziemy zamrażać dźwięki. No ale co to znaczy zamrażać dźwięki? Ten pomysł był właśnie takim clue muzyki we Frostpunku, przynajmniej tych ambientów, tego tła całego, żeby zamrażać dźwięki. Zamrażać dźwięki, czyli ja je time stretchowałem, czyli rozciągałem je w czasie na przykład 90 razy, albo 100 razy, albo 150, wiesz. Że z sekundy robić się 2 minuty na przykład materiału dźwiękowego. I do tego celu używałem, wiesz, eksperymentowałem sobie, więc używałem bardzo różnych dźwięków. Fortepian był na przykład taki fajny, miękki, gładki, ciepły. Chór na przykład też fajnie brzmiał. Ale brałem również fragmenty jakichś na przykład utworów gotowych, czy jakichś szkiców, które nie zostały nigdzie wykorzystane. I je również rozciągałem na przykład 120 razy. I to zaczęło działać. Więc ten proces dosyć bolesny na początku, ale taki konsekwentny, zaczął się opłacać. Zauważyłem, że jest w tym potencjał. Natomiast to było jeszcze, wiesz, to było jeszcze nie wszystko. Nie mogłem stworzyć samych ambientów takich. Ja to mówię, że to jest trochę muzyka o niczym, ale to bardziej to jest taka muzyka ilustracyjna. Tak jakbyś, wiesz, farbą chlastał po płótnie. To jest jeszcze nie nadajesz sensu temu obrazowi. I właśnie to, czego brakowało, to właśnie jakaś warstwa taka melodyczna, czy harmoniczna. Wydawało mi się, że fajnie brzmiałoby, żeby to były jakieś instrumenty solowe, smyczkowe. Więc na początku eksperymentowałem z solową wiolonczelą i to zaczęło wychodzić. Wiesz, zaczęło się to kleić razem. No i oczywiście zacząłem się dobrze czuć z materiałem, mimo że na przykład z game devów nie dostawałem za bardzo feedbacku, właściwie przez kilka miesięcy nie było żadnego odzewu. Ja tam coś robiłem, coś wysłałem, jakieś szkice. Właściwie oni się nie odzywali do mnie z powrotem. To mi trochę dało do myślenia, że okej, zaraz trzeba będzie skończyć ten projekt, więc trzeba to gdzieś popchnąć. I napisałem do nich, dobra, to ja już robię. I tak powstawały pierwsze kawałki do Frostpunka. Wysyłałem i dostawałem feedback na przykład po miesiącu, że okej, jest spoko. I to był ten moment, gdzie ja stwierdziłem, dobra, już wiem, co robię, to już teraz już się czuję komfortowo, teraz już robię muzę tak, jak wiesz, tak jak czuję.
Słuchając tej historii, aż mi się przypomniało mi się to, o czym mówiłeś paręnaście minut temu, że brak feedbacku, no wydawało się, że Frostpunk stałoby się drugim dejem, że po prostu praca, a okazuje się, że wszystko wyląduje w śmietniku, jednak praca została oficjalnie ukończona, doczekaliśmy się w 2018 roku premiery, no i rok później dostałeś nagrodę Game Audio za najlepszą muzykę i 3 nominacje do nagród GANG, o czym wspomniałem parę minut temu. Jak zareagowałeś, gdy dowiedziałeś się, że dostałeś wyróżnienie?
Oczywiście to było fantastyczne uczucie. Coś, czego się nie spodziewałem, bo wiesz, oddając gotową muzę, puszczającą w świat, wiesz, stwierdziłem, ok, jest fajnie, zrobiłem dobrą robotę, mogę się czuć, wiesz, jestem usatysfakcjonowany. I wiesz, po chwili zaczęły schodzić recenzje, czy to gracze zaczęli pisać o muzyce. Na Steamie pojawiały się w komentarzach, czy w recenzjach słowa miłe o muzyce, więc to było niesamowite uczucie. A wiesz, a nominacje i tak dalej, to jakby jest taką no, kropką nad i. Wiesz, bo to była dosyć długa droga, żeby ten soundtrack doszedł do formy, która była finalna. Początkowo na przykład nie mieliśmy nagrywać instrumentów na żywo. I to była decyzja tak naprawdę, no pozdrawiam chłopaków z 11 Bitów. To była taka troszkę przeforsowana sprawa przeze mnie. I absolutnie, wiesz, no nie mieliśmy nagrywać tego, ja stwierdziłem, dobra, nagrajmy to dosłownie półtora miesiąca przed skończeniem gry. I stwierdziłem, że okej, to ja mam czas na to w ogóle, tylko nie mam pieniędzy, dajcie mi na to pieniądze, ja to wszystko zrobię, w ogóle będziecie mieli wszystko na czas. I to totalnie się udało, więc ten taki trud i ten ciężki okres początkowy, koncepcyjny i ta cała produkcja, wiesz, trochę brak wiary w siebie, potem takie upewnienie się, że robię to co trzeba zrobić i te nominacje i nagrody, to jest taki, no właśnie, wiesz, zarówno mnie, jak i na przykład Bitom udowodniło, że warto po prostu przez taki proces, czasami bolesny, oczywiście niesamowicie emocjonalne po drodze przejść.
Pozostając jeszcze przy nagrodach Game Audio, w tym roku miałeś szansę zdobyć statuetkę w kategorii Najlepsza Muzyka. Wspólnie z Pawłem Wawrzyńczykiem, Neilem Havertym oraz Miszą Bauer za produkcję wydaną pod koniec zeszłego roku pod tytułem Flute Land. Przegraliście, ale konkurencji, można powiedzieć, mieliście ogromno, bo wśród nominowanych były takie tytuły jak Horizon Forbidden West, Dying Light 2, Metal Hellsinger. O tym samym można powiedzieć, kiedy się spojrzy na nagrody Gangu. I czuliście się trochę zawiedzeni, czy od początku wiedzieliście, że może być ciężko, patrząc na samą listę nominowanych?
Wiesz co, z tymi nagrodami to jest zawsze tak, że człowiek myśli, że okej, zrobiliśmy fajną muzę, ludziom się podoba, game devom się podoba, wiesz, wszyscy są w miarę zadowoleni, ale wiesz, no te nagrody tak naprawdę nie są, nie ma czegoś takiego jak przegrany w tych nagrodach. Jeżeli już jesteś nominowany, to dla mnie jest totalne wyróżnienie. Natomiast my się oczywiście tego nie spodziewaliśmy. Wysłaliśmy zgłoszenie i wiesz, do wielu miejsc. Po prostu bardzo się cieszyliśmy, że nominacja jest. Więc tym bardziej, jeżeli jesteśmy wśród takich tytułów, czyli God of War, czy jakieś właśnie Horizon, no to jest w ogóle super fajne, nie? Więc dla mnie to już jest super.
Przejdźmy do mi albumu, który został wydany w zeszłym roku i mnie zaskoczył, czyli Circus. Mówiłem nieraz w swojej audycji, czyli w resecie, o tym, że w tej epce możemy na własne uszy przekonać się, co by było, gdyby za muzykę do Frostpunk odpowiedzialny jest Ed Critchley, a do Soul of the Circle właśnie ty. W obu produkcjach mamy, można powiedzieć, ten sam krajobraz pogodowy, czyli opady śniegu. Z jakiej okazji powstało to wyjątkowe wydawnictwo?
To był w ogóle projekt z inicjatywy Pawła Miechowskiego z 11 Bitów, który jest w ogóle fanem muzyki do South of the Circle i do Frostpunka oczywiście. To był w ogóle taki, jak się mówi, quick call, nie? Że Piotrek, może byśmy zrobili coś takiego, zobacz, to jest muzyka do gry, którą będziemy wydawać i co ty na to, żebyśmy zrobili w ogóle covery, wiesz, ty zrobisz cover do South of the Circle, a Ed Critchley zrobi covery do Frostpunka. Ja powiedziałem w ogóle, że w ogóle fantastyczny pomysł i zróbmy to. To było jakoś przy okazji, nie pamiętam, Steam jakiegoś festu steamowego i w ogóle, wiesz, muzyka do tamtej gry tak też mi się bardzo spodobała. Czułem się świetnie z tym materiałem, więc w ogóle dobra, róbmy. I to było w ogóle bardzo fajne doświadczenie, bo miałem możliwość pracowania z czymś materiałem,
co się w ogóle nie zdarza zbyt często. Miałem możliwość jakby to przelania na swoją estetykę, wiesz, dodania trochę swojej instrumentacji, bo muzyka do South of the Circle była głównie taka ambientowa, z fortepianem, elektroniki sporo. Natomiast ja to po prostu przerobiłem po swojemu i dodałem smyczki żywe z kwartetu, trochę takich frostpunkowych ambientów w tle. I ta moja część w ogóle pracy była bardzo, bardzo fajna. Ed był w ogóle był zachwycony tym co mu wysyłałem. Natomiast największym zaskoczeniem dla niego było oczywiście to, co Ed zrobił z frostpunkiem. I, no, i, wiesz, tak jak sobie żartowaliśmy, bo zrobiliśmy taki mini wywiad jeszcze dla bitów, gdzieś tam wrzuciliśmy to na kanał, gdzie rozmawialiśmy z Edem, wiesz, jak się będziemy czuć po usłyszeniu swojej muzyki wykonanej przez kogoś innego. I stwierdziliśmy, dobra, żebyśmy się tylko nie pozabijali. I no, na szczęście tak nie było. Frostpunk w ogóle w jego wersji był totalnie taki dla mnie obcy, ale tak fajnie obcy, że totalnie to, wiesz, brałem to.
Ustaliliśmy, że słuchałeś jego interpretacji, dałeś, można powiedzieć, takie trochę zielone światło, ale czy kiedyś może doczekamy się momentu, w którym Ed Critchley stworzy resztę materiału i zostanie to wplecione na przykład, powiedzmy, w ramach aktualizacji, bo nie ukrywam, gdy słuchałem tego pierwszy raz, potem drugi, trzeci i tak dalej, to takim malutkim marzeniem byłoby, żeby w Frostpunku gracz mógł zdecydować, którą wersję muzyki woli, czyli czy chce, żeby poleciała twoja muzyka, czy właśnie Eda. Czy dałbyś mu wtedy zielone światło, żeby stworzył resztę materiału, gdyby była taka możliwość?
Muszę się zastanowić, wiesz, co odpowiedzieć, bo Frostpunk jest takim, tak moim projektem, że wiesz, tak samo jak jego gra jest tak jego projektem i tak osobistym, że wydaje mi się, że żaden z nas nie chciałby tego zrobić. Natomiast właśnie w tej formie, gdzie po prostu jest to epka, to jest w ogóle przefantastyczne doświadczenie. Natomiast wydaje mi się, że ani on nie chciałby mojej muzy, mojej interpretacji w swojej grze, ani my byśmy nie chcieli chyba we Frostpunku.
Czyli możemy jedynie tylko snuć i wyobrazić, co by było, gdyby.
Tak, co by było, gdyby. Bo wiesz, bo różnych interpretacji muzyki do Frostpunka jest dosyć sporo i też się kiedyś spotkałem z tym, że ktoś tam w komentarzach pisał, nie wiem, pod jakimś coverem, że o, ale by było zarąbiście w ogóle, jakby ta muza była, nie wiem, w kredytach albo w menu. I to jest w ogóle z jednej strony fantastyczne, a z drugiej strony ja jestem control freak, lubię mieć kontrolę i nie wiem po prostu, jakbym się z tym czuł.
Dobrze, rozumiemy. Aktywnie działasz nad muzyką filmową, zresztą nie tylko muzyką filmową, bo twoje kompozycje pojawiły się też w programach telewizyjnych, w spotach reklamowych, zwiastunach. W której formie lubisz komponować najbardziej?
To jest bardzo zależne od danego projektu. Każdy z nich, jak zaczynam, to jest ten proces taki niefajny na początku, potem się super, super się rozkręcam i ten moment jest ultra satysfakcjonujący. I z każdym projektem czuję się fantastycznie właśnie po jakimś czasie. Więc jakby, no kurczę. Ja lubię zarówno z filmem pracować, jak i z grami. Po prostu, czy muzyka do trailerów, to jest też w ogóle niesamowicie, wiesz, można się totalnie wyżyć. Więc trudno byłoby mi wybrać jedną rzecz. Właściwie Nawet bym nie chciał, wiesz. Cieszę się, że mam możliwość tworzenia do tak różnych rzeczy.
Zostając jeszcze przy produkcjach z dużego ekranu, w zeszłym roku pracowałeś nad dodatkowymi materiałami do animowanego filmu z serii Noc w muzeum. Moje pytanie jest takie, czy czasami marzysz o tym, żeby mieć wkład w produkcję wysokobudżetową, czy bardziej skierowałbyś się w ambitniejsze produkcje?
Zdefiniuj ambitniejsze produkcje.
Ambitniejsze w sensie takie awangardowe, takie, które nie pasowałyby do wysokobudżetowych produkcji typu Mission Impossible, czy ostatnio głośne Barbie i Oppenheimer.
To jest w ogóle ciekawe pytanie, bo wiesz, nigdy się nad tym nie zastanawiałem, a tak w trakcie, kiedy to pytanie, wiesz, kiedy je zadawałeś, zacząłem sobie myśleć o tym, jak podchodziłem do muzyki jako dziecko, czego chciałem jako dziecko, i wydaje mi się, że właśnie, wiesz, te totalnie wysokobudżetowe produkcje, to był mój jakiś cel skryty. Natomiast właśnie dzisiaj z takim doświadczeniem już tworzenia czy to do gier wartościowych, czy do filmów, wiesz, no w sumie Noc w Muzeum była taką dosyć wysokobudżetową produkcją. Wcześniej Dom Grozy z Miasto Aniołów, to też wysokobudżetowe produkcje, ale każda z nich zawsze dawała mi jakąś taką satysfakcję. Wiesz, z jednej strony mam w sobie dziecko, które marzy, żeby zrobić muzę kiedyś do, nie wiem, do Spidermana, Gwiezdnych Wojen, nie wiem, co tam, wiesz, w dzisiejszych czasach się chce. Avengersi na przykład, nie? No to właśnie to daje mi tworzenie muzyki do trailerów trochę. Ale wybierać bym ponownie nie chciał, więc bardzo się cieszę, że mam możliwość pracowania z różnymi rzeczami. I obecnie, wiesz, z tymi doświadczeniami, które mam, zarówno chętnie chciałbym spróbować muzykę do Avengersów napisać, jak i muzykę do filmu, tak jak go zdefiniowałeś, ambitnego bardziej. To oba wydaje mi się, że są równie satysfakcjonujące, a ja się stylistycznie nie ograniczam i wie, zobaczcie sobie, do jakich rzeczy robię muzę, to nie jest to tylko muza, powiedzmy, nie wiem, orkiestrowa, klasyczna, albo z drugą stronę ambientowa. Jest takie totalne miszmasz, że w ogóle to jest fajne w mojej pracy, wiesz, że mam możliwość liźnięcia różnych projektów w różnych stylistykach.
Na Twitterze lub X-ie, niepotrzebne tutaj skreślić, pisałeś, że miałeś okazję pracować nad dodatkowymi materiałami do najnowszej, już czwartej odsłony Diablo. Autorami oryginałów są m.in. Leo Kaliski, Ted Reedy czy Ryan Amon. Jak się z tym czułeś?
Wiesz, jak dostałem maila początkowo od Teda Reedy'ego, z którym no, poniekąd znam się z... Kiedyś były takie bardzo popularne fora dla kompozytorów, między innymi Sounds Online, czyli forum East Westa, na którym można było, wiesz, dać komuś feedback albo dostać feedback na temat swojej muzyki, albo, wiesz, pomagać komuś technicznie z instrumentami wirtualnymi. Tak w ogóle zaczęło się wiele moich takich długich przyjaźni z różnymi ludźmi. I Ted Reedy był jednym z takich, wiesz, kolegów z forum, którego poniekąd kojarzę, natomiast on kojarzył mnie, więc po latach się okazuje, że, nie wiem, 15 lat później pisze do mnie maila i słuchaj, jak tam się czujesz w ogóle w gatunku horrorów? Więc wysłałem mu jakiś tam szkic jakiegoś kawałka, który wcześniej zrobiłem. I on pisze, no bo wiesz co, bo robimy taki projekt horrorowy i jak ty byś się w tym klimacie czuł? Ja mówię, no dobra, powiedz mi, co to za projekt, to spróbujemy. No i on mówi, no okej, okay, to jest, bo chodzi o Diablo 4. Ja się w ogóle, wiesz, zapadłem się pod ziemię w tym momencie, ale oczywiście grałem takiego totalnego pewniaka, wiesz, bardzo się to często zdarza w życiu. Ale stwierdziłem, oczywiście grałem pewniaka i stwierdziłem, no dobra, to spróbujmy. Nie mogę za dużo mówić oczywiście o tej współpracy, ale ten projekt był jednym z takich projektów marzeń, bo wiesz, Blizzard, nie? To po pierwsze, twórcy gier, które uwielbiam. Przecież w Diablo 3 to ja godzinami grałem, nie wiem, to już to na setki godzin idzie. Heroes of the Storm to po prostu moje totalne uzależnienie do dzisiaj. StarCraft po prostu pierwsza taka totalnie wciągająca dla mnie gra, którą do tej pory wspominam i do tej pory zdarza mi się w nią grać. Więc to były takie projekty marzeń i kurczę, no jak tu nie odmówić? Jak tu odmówić, wiesz, takiego projektu? Więc stwierdziliśmy, okej, okay, spróbujemy. Zrobiłem jakiś dla nich kawałek. To się zaczęło, wiesz, wszystko się zaczęło zgadzać. I w ogóle współpraca totalnie fajna. Bo totalnie fajnie się współpracuje z kompozytorami, którzy są totalnymi prosami, którzy totalnie fajnie cię kierują. Feedback jest w punkt. Wszystko jest zrozumiałe. To jest tak samo fajnie, wiesz, jak współpraca z Johnem Paisano, który zawsze feedbackuje te moje kawałki, wiesz, w taki minimalny sposób, ale totalnie zrozumiale. Podobnie było więc w przypadku Diablo. Totalnie gładka współpraca, mimo że, wiesz, nerwy na początku były dosyć spore, bo ranga takiego projektu to jest no, coś niesamowitego. Nie wiem, czy to odpowiada na pytanie, jakby co mogę zacząć jeszcze raz.
Nie, no ta historia została opowiedziana wręcz profesjonalnie. Podsumowując, ze swojej pracy jesteś najbardziej zadowolony.
Jestem całkowicie zadowolony z mojej pracy. Wiesz, zawsze by się coś zrobiło inaczej, nie? Ja raczej należę do tych, którzy by coś dłubali, aż ktoś po prostu powie, że skończ już to, nie? Ale tak, jedyne co to szkoda, że żaden z moich utworów po prostu nie pojawił się na soundtracku. I tyle.
Ten rok już wiemy, że jest dla ciebie intensywny. Mówiliśmy o czwartym Diablo. Jakie są ogólnie plany na przyszłość? Czy jeszcze w 2023 zaskoczysz zarówno graczy, jak i osób, które słuchają muzyki do gier wideo?
Wydaje mi się, że w tym roku będą wręcz nie zaskoczenia, tylko rzeczy, których się pewnie ludzie spodziewają. Natomiast myślę, że ten rok do końca będzie raczej spokojny.
Czyli nie należy spodziewać się w 2023 jakichś nowych materiałów od ciebie?
Raczej nie. Ale po prostu dużo rzeczy się obecnie dzieje i z kilkoma rzeczami, z których już w tym momencie jestem całkiem zadowolony. I właściwie no, nie mogę się po prostu doczekać, aż tego posłuchacie. Ale to dopiero w przyszłym roku.
Do przyszłego roku jeszcze parę miesięcy, więc myślę, że słuchacze będą niecierpliwie czekać. Dziękuję ci, Piotrze. Musimy niestety kończyć tę rozmowę, chociaż chciałoby się jeszcze na wiele innych rzeczy pogadać. Piotr Musiał, kompozytor, autor muzyki do gier, do filmów, do telewizji, jeśli chodzi o produkcję wirtualne, no to można wymienić Diablo 4, This War of Mine, Frostpunk, Floodland, Beat Cop, długo można by wymieniać. Piotr Musiał był gościem radia UWM FM. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję i do usłyszenia.